Witam Państwa, jest piątek, 25 września, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rząd zamyka polskie górnictwo. Rząd porozumiał się dziś ze związkami górniczymi. Podpisano porozumienie między Komitetem Protestacyjno-Strajkowym i delegacją rządową. Ustalono, że kopalnie węgla Polskiej Grupy Górniczej będą kolejno zamykane aż do 2049 roku, kiedy ma zostać zamknięta ostatnia z nich. Do tego czasu kopalnie mają być dotowane z budżetu państwa. Podpisaliśmy likwidację, co prawda długofalową i jakkolwiek by to nie zabrzmiało dobrą dla ludzi, ale jednak likwidację jednej z najważniejszych branż w historii Rzeczpospolitej, powiedział szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. W porozumieniu zapisano, że wszyscy obecnie zatrudnieni górnicy mają mieć gwarancję zatrudnienia do emerytury. Nikt, kto jest zatrudniony na kopalniach produkujących węgiel energetyczny, nie straci pracy, zapewnił Kolosz. W sytuacji, w której to nie będzie możliwe, będą przygotowane ustawowe osłony socjalne, ale jesteśmy zdeterminowani, aby wszyscy pracownicy pod ziemią mogli dopracować do okresu emerytury, powiedział wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Z porozumienia nie jest zadowolony Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80. W wywiadzie dla portalu WNP.pl powiedział: to nie jest dobry dzień dla polskiego górnictwa, bo rząd zmusił nas do podpisania porozumienia, które co prawda gwarantuje górnikom możliwość dopracowania do emerytury oraz dopłaty do produkcji węgla, ale to wszystko za cenę całkowitej likwidacji górnictwa. Nie wiem, z czego bierze się radosny nastrój uczestników konferencji. Negocjacje górników z rządem trwały od lipca, kiedy ujawniono rządowy plan zamykania kopalń. Od poniedziałku trwał podziemny strajk górników. Jeszcze dziś rano uczestniczyło w nim ponad 200 górników ze wszystkich kopalń Polskiej Grupy Górniczej. Dziś po południu miała odbyć się manifestacja w Rudzie Śląskiej, a na 2 października zapowiadano dużą manifestację w Warszawie. Oba protesty odwołano po zawarciu porozumienia. Podczas negocjacji związkowcy postulowali, by proces likwidacji kopalń trwał do 2060 roku. Ostatecznie zgodzili się na 2049. Porozumienie dotyczy tylko kopalń należących do Polskiej Grupy Górniczej, obecnie największej spółki węglowej w Europie i jednej kopalni należącej do Węglokoksu. Poza tym kopalnie na terenie Polski prowadzą Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron Wydobycie i Bogdanka. Za likwidacją kopalń nie stoją tylko czynniki czysto ekonomiczne, o czym świadczy fakt, że ciągle są inwestorzy chcący budować w naszym kraju nowe kopalnie. Jednym z nich jest niemiecka spółka HMS Bergbau, która planuje wydobywać węgiel ze złóż w Orzeszu, sąsiadujących zlikwidowaną kopalnią Krupiński. Denis Schmidt, prezes HMS Bergbau, uważa, że węgiel będzie podwaliną polskiej energetyki jeszcze przez 30 do 50 lat, a kopalnia dałaby pracę 5 tysiącom ludzi. W zeszłym roku Jastrzębska Spółka Węglowa otworzyła nową kopalnię Bzie Dębina. Pierwszy węgiel ma być z niej wydobyty w 2022 roku. Wydobycie planuje też rozszerzać lubelska Bogdanka, która w zeszłym roku dostała koncesję na wydobycie z kolejnych złóż. Likwidacja górnictwa węgla w Polsce wynika m.in. z tzw. polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która naciska na odchodzenie od spalania paliw kopalnych i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. W zeszłym tygodniu Komisja Europejska przyjęła propozycję zaostrzenia podejścia do węgla. Dotychczas celem było 40-procentowe zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Teraz redukcja ma wynieść 55%. Komisja przyjęła już ogólny plan. Niedługo przełoży się to na zmianę dyrektyw m.in. o handlu uprawnieniami do emisji CO2, efektywności energetycznej, normy emisji dla samochodów czy opodatkowanie energii elektrycznej i wiele innych zmian w prawie. W skrócie, będzie drożej. Plan Komisji musi być jeszcze zaakceptowany przez Parlament Europejski i Radę Europejską, ale w parlamencie przeważają głosy, by plan był nawet ostrzejszy niż propozycja Komisji. I tu pojawia się kolejny problem. Podpisane dziś porozumienie zakłada dotowanie kopalni do 2049 roku. Tymczasem Unia Europejska zamierza zabronić subsydiowania węgla po 2025 roku. Równocześnie komunistyczne Chiny deklarują zwiększanie emisji CO2 jeszcze przez co najmniej 10 lat. Pekin buduje więcej elektrowni węglowych niż inne kraje świata razem wzięte. W Chinach w trakcie budowy są elektrownie węglowe o mocy ponad 140 gigawatów. To tyle, co wszystkie elektrownie węglowe działające obecnie w Europie. Do 2030 roku łączna moc elektrowni węglowych w komunistycznych Chinach ma osiągnąć 1300 gigawatów. To ponad 60% światowej produkcji energii elektrycznej z węgla. Komunistyczny przywódca Xi Jinping zadeklarował co prawda neutralność klimatyczną do 2060 roku, jednak w obliczu ogromnych inwestycji w węgiel wygląda to bardziej na chwyt marketingowo-propagandowy niż na realną wizję. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 1587 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. To rekordowa dzienna liczba nowych przypadków w Polsce. Wczoraj wykryto 1136 zakażeń. Najwięcej zakażeń wykryto dziś w województwach mazowieckim, małopolskim i kujawsko-pomorskim. Dziś resort poinformował także o 23 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Najmłodsza to 44-letni mężczyzna z Poznania. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 25 osób, w środę 28. W sumie w Polsce zmarło już 2369 zakażonych osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział dziś: mamy dzisiaj wzrost zachorowań i to jest związane z naszą aktywnością i często, niestety, z nieprzestrzeganiem zasad sanitarnych, które obowiązują. Wróciliśmy do pracy, szkół. Mamy coraz więcej kontaktów międzyludzkich. Taka tendencja występuje w całej Europie. Tych nowych zakażeń nam przybywa. Musimy wzmóc swoją czujność i nadal pamiętać, że wirus jest i trzeba się chronić. Na całym świecie odnotowano do tej pory 989 tysięcy zgonów osób zakażonych chińskim koronawirusem. Dziś rozpoczął się drugi podczas tej pandemii lockdown w Izraelu. O 14 czasu lokalnego wprowadzono ograniczenia, które mają obowiązywać co najmniej do 11 października. Zamknięte są prawie wszystkie przedsiębiorstwa, z wyjątkiem niezbędnych branż, jak apteki i sklepy spożywcze. Zatrzymany został prawie cały transport publiczny. Mieszkańcy mają pozostawać w promieniu 1 kilometra od domów. Premier Izraela Benjamin Netanyahu w wystąpieniu telewizyjnym powiedział, że lockdown nie jest łatwy, ale ratowanie życia jest najważniejsze. Toczymy przeciągającą się wojnę, walczymy o naszą gospodarkę, nasze zdrowie i nasze życie, mówił premier Izraela.
Tutaj już w tej chwili ruch kołowy w ogóle prawie zamarł. No i te wszystkie zjawiska znane Państwu zapewne z Polski także, prawda? Wszystko zamknięte i tak dalej. Nastroje tu w Izraelu są dosyć fatalne w tej chwili, jeśli chodzi o ten lockdown, bo mnóstwo wściekłych ludzi, którym głównie właścicieli drobnych biznesów, prawda? Sklepy, knajpy, właściciele siłowni, basenów i te rzeczy, oni straszne pieniądze tracą. Właściwie są na skraju bankructwa, tak przynajmniej twierdzą, no. A najgorsza sprawa jest ta, że to jest ten okres świąteczny, więc cała ta społeczność ortodoksyjna, religijna, także niekoniecznie ortodoksyjna, ludzie są zgorzkniali. Dla osób religijnych to jest bardzo poważna sprawa. Tutaj jest mnóstwo ludzi, którzy podtrzymują tradycje judaistyczne, a także no, cała ta społeczność ortodoksów, prawda, którzy no, wręcz się buntują, no ale z kolei teraz się okazało, nie po raz pierwszy zresztą, bo to już sytuacja od dłuższego czasu taka jest, że te główne takie epicentra zarazy to są właśnie w skupiskach tych Izraelczyków ortodoksyjnych, tych religijnych miasteczkach i dzielnicach, prawda? W tej chwili w ciągu tych 2 tygodni praktycznie jest tylko 5 dni roboczych, także ogłoszenie tego lockdownu właśnie w tym okresie jest pełne zdrowego sensu, bo raz, że pod względem ekonomicznym, jak mówię, 5 dni roboczych, także to jest no, zminimalizowane straty ekonomiczne, a jednocześnie chodzi o to, żeby zapobiec tym właśnie jakimś takim zbiorowym imprezom, czyli zbiorowe modły, zbiorowe pikniki, wyjazdy. 1405 zgonów, no to jest najnowszy bilans, no. 1405 zgonów, a kraj niespełna 10-milionowy, tak? Także to zaczyna być na początku, tak jak pan pastor powiedział, byliśmy rekordzistami jeśli na plus, a teraz zaczynamy gonić Szwedów. No, przesadzam, ale zaczynamy gonić. No. Także no, nie było rady. No.
To był Eli Barbur, nasz korespondent w Izraelu, a sytuacja epidemiczna jest coraz cięższa także w wielu innych krajach. W Czechach wczoraj odnotowano ponad 2900 zakażeń. To drugi największy wynik od początku pandemii. W Rosji wykryto ponad 7 tysięcy zakażeń. Najwięcej od 3 miesięcy, zmarło ponad 100 osób. Rekordowy wynik odnotowała też Słowacja, 419 zakażeń. Władze Madrytu zwróciły się do rządu Hiszpanii o udzielenie pilnej pomocy przez wojsko, policję krajową i gwardię cywilną w walce z pandemią koronawirusa. Premier Kanady Justin Trudeau powiedział, że w Kanadzie trwa już druga fala epidemii. W Brazylii odłożono imprezy karnawałowe w Rio de Janeiro, które miały odbyć się w lutym przyszłego roku. Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś z papieżem Franciszkiem w Watykanie. Wśród tematów rozmowy były m.in. pandemia koronawirusa i sytuacja w Polsce i na świecie.
Miałem niezwykle miłe i wzruszające spotkanie z Ojcem Świętym. Rozmawialiśmy o sytuacji w Polsce, rozmawialiśmy o pandemii koronawirusa, rozmawiałem z Ojcem Świętym także i o przyszłych wydarzeniach, o tym wszystkim, czego się spodziewamy. Rozmawiałem z Ojcem Świętym o sytuacji na świecie. Mamy nadzieję, że pandemia koronawirusa jak najszybciej minie. O tym też rozmawiałem z kardynałem Pietro Parolinem. Tu mówiliśmy także i o szerzej polityce międzynarodowej, także o sytuacji na Białorusi. Kardynał pytał, jak ją postrzegamy. Ja również pytałem, jakie jest stanowisko Stolicy Apostolskiej. Tu w zasadzie mieliśmy wspólne zdanie, że należy wspierać wszystkich tych, którzy chcą prawdziwie demokracji, wszystkich tych, którzy chcą wolności, wszystkich tych, którzy chcą żyć w uczciwym państwie. Rozmawialiśmy także o innych kwestiach, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, rozmawialiśmy o sytuacji ludzi wierzących w różnych krajach, chrześcijan. Odebrałem podziękowania za to, że nasze stanowisko w tych sprawach Polski jest tak bardzo pryncypialne, że zawsze stajemy w obronie tych, którzy są uciskani.
Po spotkaniu z papieżem prezydent napisał na Twitterze: papież Franciszek podkreśla, że pragnienie pokoju leży głęboko w ludzkich sercach. Rozmawialiśmy o tym, jak każdy człowiek w ramach swoich możliwości może starać się postępować tak, by zawsze i wszędzie dążyć do pokoju. Ta myśl przyświeca też moim decyzjom. Andrzej Duda jest pierwszym prezydentem przyjętym przez papieża od początku pandemii. Była to też pierwsza zagraniczna podróż Andrzeja Dudy w drugiej kadencji. Telewizja Polska zawarła nową umowę z Episkopatem. Zgodnie z porozumieniem program pierwszy Telewizji Polskiej ma codziennie transmitować katolicką mszę oraz kontynuować transmisję koronki do Miłosierdzia Bożego. Ponadto w umowie zawarto dalsze działanie redakcji programów katolickich oraz nowe audycje katolickie w TVP Info i w trzecim programie Telewizji Polskiej. Umowę podpisał prezes TVP Jacek Kurski i członek zarządu spółki Mateusz Matyszkowicz oraz arcybiskup Wacław Depo i biskup Artur Miziński. Komuniści chińscy fałszują historię z Biblii. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Elektroniki i Techniki w chińskim mieście Chengdu wydało podręcznik do nauczania etyki zawodowej i prawa w średnich szkołach zawodowych, w którym przedstawiona została zafałszowana wersja historii biblijnej. W 8 rozdziale Ewangelii Jana czytamy o spotkaniu Jezusa z kobietą podejrzaną o cudzołóstwo, którą faryzeusze chcieli kamienować. Dzięki interwencji Jezusa kobiecie nie stała się krzywda. Chińscy komuniści jednak zafałszowali tę historię i podręcznik przedstawia zmienioną historię kobiety. Tłum chciał ukamienować kobietę zgodnie z ich prawem, ale Jezus powiedział: niech ten, kto nigdy nie zgrzeszył, rzuci pierwszy kamień. Słysząc to, jeden po drugim odchodzili. Kiedy tłum zniknął, Jezus ukamienował grzesznicę, mówiąc: ja też jestem grzesznikiem, ale gdyby prawo mogło być wykonywane tylko przez ludzi bez skazy, prawo byłoby martwe, napisano w podręczniku. Chińscy chrześcijanie w rozmowie z portalem Bitterwinter protestują przeciw takiemu fałszowaniu obrazu Chrystusa i Biblii. Twierdzą, że tekst umieszczony w podręczniku nie tylko przedstawia Jezusa jako grzesznika i zabójcę, ale także szerzy propagandę, że należy być posłusznym komunistycznej partii Chin, nawet jeśli jest zła. Chińscy komuniści nadal rozbudowują obozy koncentracyjne. Australijski Instytut Polityki Strategicznej podaje, że w chińskiej prowincji Xinjiang od 2017 roku zbudowano lub rozbudowano 380 obozów reedukacyjnych, aresztów i więzień. Raport Instytutu dowodzi jednak, że w Xinjiangu nadal funkcjonuje wiele ośrodków, w których przetrzymuje się Ujgurów, chrześcijan i członków innych grup etnicznych i religijnych. Obozy zostały w raporcie podzielone na 4 grupy w zależności od stopnia kontroli. Autorzy raportu podają, że w 2019 roku w 61 obozach trwały prace budowlane. W tym roku rozbudowę zaobserwowano w 14 ośrodkach. Zaznaczają także, że w okolicy wielu placówek znajdują się parki przemysłowe, co może być potwierdzeniem przypuszczeń, że więźniowie obozów są wykorzystywani do pracy przymusowej. Komuniści chińscy twierdzą, że system reedukacji, w ramach którego Chińczycy trafiają do obozów, już nie istnieje. Nie pozwalają jednak na dostęp do obozów niezależnych dziennikarzy i organizacji praw człowieka. Pociągi nowego jedwabnego szlaku ominą Polskę. Rosyjska firma UTLC ERA i niemiecka spółka Berliner Trans Germany poinformowały, że uruchomią regularne przewozy ładunków na trasie biegnącej przez Altınkol w Kazachstanie, Kaliningrad i Hamburg. Będą to przewozy w ramach nowego jedwabnego szlaku. Trasa omija Polskę. Celem uruchomienia usługi jest transport towarów z Chin w czasie krótszym niż 2 tygodnie. Operatorzy zapowiedzieli, że przewozy będą realizowane niezależnie od ilości przewożonych ładunków. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19:00. Życzę miłego weekendu. Do zobaczenia.